Drodzy Państwo, i kolejny temat, właściwie to kolejny gość, rozmówca nasz, oceniający sprawy, które dzieją się w naszej ojczyźnie, w kontekście też i światowym. Pan profesor Mieczysław Ryba, który jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, w naszej uczelni tutaj toruńskiej. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chciałbym poprosić o taką komentarz pana, czy właściwie ocenę, analizę, można powiedzieć, ostatnie fakty, które tutaj pojawiają się na scenie politycznej, gospodarczej, taki mały raport o stanie państwa, bo mówimy, że idą rzeczy w dobrym kierunku, chociaż wiele jest takich pytań, patrząc teraz na ostatnie właśnie sprawy wokół właśnie KNF, czy chociażby teraz ostatnie minuty mówiące, że przewodniczący samej komisji zgłosił do prokuratora w sprawie tutaj wyłudzeń VAT-owskich ogromnych. Mówił o tym też profesor Modzelewski. No można powiedzieć, że państwo się oczyszcza, że swoje tutaj te wszystkie procedury są dobrze zachowane, ale z drugiej strony widać, jaki ogrom jest zaniedbań, prawda, sprzed lat i jakże potrzeba teraz wielkiej uwagi, żeby to wszystko było odpowiednio, prawda, unormowane, jak wiele jeszcze z osób, którzy życzą sobie, żeby był pewien tutaj nawet chaos, bo wtedy łatwiej jest ukryć to, co jest przestępstwem i co wychodzi poza, bym powiedział, normy prawne, ale także i normy życia społecznego. Jak pan to ocenia?
No oczywiście pamiętajmy, że w wielu sferach, sektorach życia państwowego stary układ się trzyma, a tych wszystkich złodziejskich procederów było tyle, że owszem, pojawia się to potężne oczekiwanie, żeby ktoś za to odpowiedział. Raz karnie, ale dwa politycznie, bo ktoś te zaniedbania miał i wiemy, jak chociażby w związku z tymi mafiami VAT-owskimi, jak to wszystko wyglądało. Rzeczywiście w tle pojawiła się sprawa KNF-u, sprawa tego dziwacznego spotkania szefa KNF z panem Czarneckim. No to wydaje się szybka reakcja służb i postawienie zarzutów, no w jakiś sposób czyści przed pole PiS-owi, no bo trzeba przyznać, że jednak jest pewna dynamika rozliczeń w sytuacji i właśnie takiej niejasności, czy w sytuacji, kiedy jest podejrzenie o korupcję. Natomiast komisja VAT-owska, o której ojciec mówił, no to jest gigantyczna sprawa, bo tutaj zaniedbań w tym zakresie było co niemiara i dotychczasowe przesłuchania pokazują, że to nie było przypadkowe, tylko celowe. A jeśli celowe, no to pytanie jest, jakie powiązania były z tym świadkiem czarnego biznesu polityków, którzy wówczas nie byli w stanie ukrócić potężnego złodziejstwa na polskim majątku czy na polskim budżecie. Oczywiście jest jeszcze trzecia cała sfera wydarzeń, takich bieżących, które zwiemy tym otoczeniem międzynarodowym, bo Polska jest w tej chwili w relacji do Komisji Europejskiej po wyroku, czy raczej po decyzji Trybunału Sprawiedliwości, a zarazem zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, którą podjął polski parlament. Z drugiej strony jest ta wypowiedź ambasadora Stanów Zjednoczonych, pani Mosbacher, którą wielu ocenia wręcz jako skandaliczną, ingerującą w nasz system wewnątrzprawny. Więc oprócz tego, że mamy do czynienia z gigantycznym sporem takim politycznym, on ma też ten wymiar finansowy tej odpowiedzialności za to, to dochodzą te spory międzynarodowe, czyli ta totalna opozycja cały czas zyskuje to wsparcie międzynarodowe i to nie tylko w strukturach ściśle wykonawczych, jak Komisja Europejska, ale i sądowych. Więc sytuacja wcale nie jest prosta i wybijanie się na suwerenność, na podmiotowość i rozliczanie całej tej epoki dawnej to jest proces, a nie dzieje się to jednym aktem, nawet aktem wyborczym, jak niektórzy myśleli w 2015 roku.
No właśnie, też nie chcę się tak wyzłośliwiać, panie profesorze, ale z drugiej strony popatrzmy, nawet sytuacja, że państwo reaguje bardzo szybko, nie patrząc, że jakieś tam powiązania, relacje, kto kogo mianował. Jeszcze 10 lat temu to byłoby chyba nie do pomyślenia, żeby była taka reakcja. Wiem zresztą, jak wyglądała sprawa Amber Gold, czy też tutaj innych, no, tych też spraw VAT-owskich. Pytanie tylko, gdzie te ogromne pieniądze się znajdują, bo nie wierzę, żeby wszystkie były przetransponowane, przeniesione na jakieś, prawda, inne banki czy centrale ekonomiczne poza granicami Polski.
O, to jest całe, jak mafia, to ona już tym jest w stanie obracać i brać takie pieniądze. Natomiast rzeczywiście Platforma ma problem, czy miała i ma problem z ucinaniem z takich afer, które ją dotyczą. No, przypomnę afery chociażby związane z tymi mieszkaniami czy kamienicami warszawskimi, gdzie nie sposób było odciąć się od Hanny Gronkiewicz-Waltz jako wiceprzewodniczącej Platformy, no bo prawda, słabość przywództwa się ukazywała, szczególnie Grzegorza Schetyny, który nie miał na tyle możliwości, na tyle własnej siły, na tyle pozycji w partii, aby ciąć to, co jest obciążeniem dla niej. Natomiast rzeczywiście w PiS-ie to przywództwo jest na tyle silne, że jeśli pojawiają się jakieś zagrożenia, to reakcje są mocne, czasem błyskawiczne. Niektórzy mówią, że zbyt szybkie, no ale to już jest kwestia do jakiejś dyskusji. Natomiast na pewno nie ma tutaj takiej sytuacji zblokowania, że ponieważ ta frakcja jest na tyle silna, że jest w stanie zagrozić przywództwu, w związku z tym nie jesteśmy w stanie takie afery rozliczyć. To jest zupełnie inna struktura polityczna, mająca taką moc szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych, a taką kryzysową była afera wokół Komisji Nadzoru Finansowego.
No właśnie, więc widzimy tutaj dosyć tutaj konkretne działania prawne i w sferze ekonomicznej, ale też, żeby nie było za słodko, chociażby dzisiaj na pierwszej stronie naszego dziennika mamy artykuł pani Anety Parys, sejmowy hamulec. Chodzi o podkomisję powołaną do prac nad projektem Zatrzymaj aborcję. Taka informacja, jako jedyna w Sejmie komisja przez 5 miesięcy nie zebrała się ani razu. Tu też, no niektóre rodzą się tutaj przeróżne też i pytania, no bo mamy z jednej strony wielką pomoc, jeśli chodzi o politykę prorodzinną, prawda, sprawy wokół 500+, i te prawda, wyprawki dla dzieci, a więc akcent na rodzinę, na rozwój rodziny, a tutaj też obrona życia też no, domaga się, tak przynajmniej część społeczeństwa liczyło, że będzie to nieco konkretniej, szybciej, mocniej. Obserwujemy to także.
Tak, no tutaj wydaje się, że większość parlamentarna czy rząd boi się tej wojny ideowej, bo wiemy, że pełna ochrona życia wywołuje te czarne marsze i tak dalej, więc ta bierność podkomisji świadczy raczej o tym, że się nie chce procedować tej ustawy o pełnej ochronie życia w tej kadencji, co oczywiście rozczarowuje szczególnie środowiska pro-life, oczekujące na to, że no, tak ważna sprawa jak ochrona życia będzie przynajmniej logiczna i pełna, no bo jeśli chronimy dzieci zdrowe, no to w jakiej racji te chore miałyby nie mieć ochrony prawnej państwa polskiego co do ich życia. Wprawdzie to są dzieci nienarodzone, ale jednak życie ludzkie. Więc w tym względzie rzeczywiście to rozczarowanie jest deklarowane i ono się pojawia. No bo kiedy, jeśli nie w sytuacji posiadania bezwzględnej większości, można procedować taką ustawę?
No tam przewodniczący komisji tłumaczy, że prace trwają, chociaż nie są takie widoczne, bo są dokumenty zbierane, wypowiedzi, argumenty i tak dalej. No mamy dobrą wolę, bo potrzeba rzeczywiście powiedzieć, że tej dobrej woli potrzeba nam, bo no to można powiedzieć, to nasze państwo teraz jest poniekąd podobne do tej niepodległej, która się odradzała, prawda, wtedy i wiele rzeczy, no ja tak myślę, trzeba powiedzieć na karb cierpliwości, żeby jeszcze jednak mieć tą cierpliwość i obserwować, że no sprawy idą w dobrym kierunku, chociaż cały czas jednak ta ocena, kontrola, że tak powiem, społeczna, na ile ono może kontrolować, jest też tutaj wskazana i potrzebna.
Jest potrzebna kontrola, jest oczywiście większość spraw idzie w dobrym kierunku, a tam, gdzie nie idą, jest też potrzebny nacisk społeczny. No tak się w polityce dzieje, że ci, którzy nie liczą, nie idą domagają się realizacji jakichś punktów programowych ci neonaci, więc w tym względzie środowiska katolickie absolutnie powinny też jak gdyby żądać tego, by zadość uczyniono też ich postulatom i obietnicom, które były składane przed wyborami.
Panie profesorze, dziękuję bardzo. Troszeczkę głos gdzieś tam nam ulatywał, ale to dlatego też, że tutaj pan się przemieszcza, bo wiemy, że szykują się spotkania i to za oceanem, więc jakoś to rozumiemy. Pozdrawiamy gorąco.
Dziękuję uprzejmie.
I życzymy owocnego czasu.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nasz gość pan profesor Mieczysław Ryba, ja też bym zachęcał do lektury też dzisiejszego naszego dziennika, nie tylko dzisiejszego, no ale mam przed sobą bardzo też ciekawa analiza listopad 1918, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, nadzieje i zagrożenia, czy chociażby rozmowa o zrabowanych dzieciach tutaj na stronie 6, no i tutaj pierwszy artykuł na stronie 1, o którym była mowa. Dziękujemy bardzo naszym gościom.